Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Negatyw. Ja jestem Tomek, a ze mną są...
Rafał.
Po powrocie.
Co?
Witamy, Rafał.
Kamil, ale też jest abstynencja dzisiaj, bo Klaudy nie ma.
Bardzo nam jej brakuje.
Przy poprzednim mówili to samo, to jest taka ściema.
Spotkaliśmy się tutaj z powodu dokumentów, ich formy, treści. Zacznijmy od filmu Flea. W tym roku Oscary w trzech kategoriach. Nieanglojęzyczny, animowany i dokumentalny. Także takie ciekawe połączenie jak na film dokumentalny. Nie wiem, jakie są wasze opinie na ten temat.
Tak, no zdecydowanie jest nietypowy.
Ja nie jestem aż takim normikiem niestety. Już wiem, że istnieje dokument animowany, jak najbardziej może być animowany dokument. A ten film sam mi się, no pod względem treści był ok, to był w porządku, ale pod względem formy wypadł tak sobie dla mnie, bo ta animacja była strasznie widać tania, ale jak tam było z 5 klatek na sekundę, to mi się to niemiło oglądało przez 1,5 godziny.
No ja powiem szczerze, że mi animacja w tym filmie też najbardziej przeszkadzała. Sama historia była ciekawa, chociaż nie wiem, czy zasługiwałaś na taką formę, czy to trzeba było powiedzieć w ten sposób.
Nie, ja akurat myślę, że lepiej w animacji może wyszło, bo w tak bardziej abstrakcyjne obrazy można w ten sposób osiągnąć jakby, aniżeli... No bo jakbyś zrobił to w klasycznej formie, to ten film za co? To by ten gość, o którym jest film, by tam miał monolog, opowiadał i nie wiem, by jakieś zdjęcia były w tym czasie na ekranie, czy jakieś inscenizacje z aktorami, to byłoby mnie ciekawe wizualnie.
Myślę, że sam klatkarz akurat, być może on był zamierzony, natomiast co do tego, że...
Według mnie nie.
Że klatkarz akurat tak. Natomiast wracając do sedna, tak... Pierwsza sprawa, rzeczywiście to, że to jest forma animowana, to pozwala nam zobaczyć te wydarzenia, o których jest mowa, jakoś je zwizualizować, ale też wydaje mi się, że to też daje pewien taki potencjał, żeby to było przystępne też dla innych grup wiekowych.
Chciałem powiedzieć tylko, że mi się animacja wydaje dlatego dobrym pomysłem do dokumentu, że animacja bardziej działa na wyobraźnię niż film, nie? Jak oglądasz animację, to umiesz się już trochę bardziej tam przenieść niż taki po prostu zwyczajny film aktorski. Może to być.
I też bardziej to porusza przez to, że to jest takie, no właśnie, nie wiem, czy przez nasze skojarzenie z tym, że no bajki, znaczy no ogólnie filmy dla dzieci są...
To jest straszny stereotyp.
Ale no właśnie, to jest stereotyp. Okropny. Nie, jakby już teraz wiemy, że no jakby jest masa animacji, które łykają dorośli i teraz to jest coraz bardziej powszechne, więc myślę, że nie to działa, ale raczej to, że właśnie animacja być może ma jakiś taki większy potencjał do tego, żeby to, co odbieramy, wydawało nam się bardziej budzące współczucie.
Okej. Okay. Nie wiem, czy wiecie, ja dzisiaj się dowiedziałem tego, że pierwszy film, taki animowany dokument, powstał już w 1915 roku i to było Zatopienie Lusitanii. I oni to zrobili dlatego, że to było wielkie wydarzenie, nie? Wtedy w tamtym okresie. Tak. Oni zrobili ten dokument dlatego, że nie było żadnej rejestracji tego wydarzenia, a chcieli to pokazać, nie? Wiesz, to była duża rzecz, to trzeba było pokazać w kinie i nie było żadnej rejestracji tego, nawet zdjęć, nie? Więc oni zrobili po prostu to w formie animowanego dokumentu.
Ja widziałem ten film i on jest strasznie... Okropne te obrazy, smutne.
No,
bardzo naturalistyczne, nie?
Zdziwiłem się, jaka tam jest animacja, w sensie tak ładna, nie?
No bo to duży budżet miało, nie? Bo to w kinach było puszczane.
Ja może tak powiem coś nietypowego, ale w sumie mówimy w zasadzie, że o pewnej animacji obecnej w dokumencie, ale no w pewnym sensie, jeżeli spojrzymy na te najbardziej chyba klasyczne i przeżute dokumenty historyczne, takie klasyczne amerykańskie, no to tam przecież bardzo często sięga się po animację komputerową, no nie? Więc jakby w sumie wiem, że to jest inna kategoria, bo...
Nie, ale jakbyś zgodny, bo to jest w tych filmach. Nie? Może nie cały film nie jest animacją, ale jednak to się pokazuje.
No to tak samo jak w Flea masz wstawki, kroniki, jakieś zapisy.
Tak.
Wizualne i nagrania dźwiękowe.
Ale wspominam o tym dlatego, że myślę, że to, że to jest coś, co nam zastępuje realne wydarzenia, że można je przywołać, to jest istotny powód, żeby sięgnąć po tą formę, ale myślę, że stoi za tym jednak więcej, nie?
Zobaczcie, że w dokumentach takie połączenie się ze sobą nie kłóci, nie? Jak pokazujesz te wydarzenia tutaj i te archiwalia, to nie kłóci się tak, jak w filmie fabularnym, gdzie czasem się przeplatają te urywki, ale widzisz od razu, że one są z innego świata, inaczej osadzone, nie? A powiedzcie mi, czy w takim razie pogadaliśmy sobie o animowanym dokumencie, ale czy to do końca jest dokument? No bo dokument to jest rejestracja rzeczywistości, a tam rzeczywistości nie ma.
No to trudna próba zdefiniowania dokumentu.
To prawda, ja już wyszedłem trochę z pewnym założeniem, no, z pewną tezą, która już zakłada mój pogląd, więc...
No to według mnie ja trochę już jestem obyty w tym, bo parę semestrów filmu dokumentalnego miałem. To film dokumentalny może być inscenizowany nawet jakoś w miarę w pełni. Może być jakiś kreacyjny, animowany, ale jakiś ślad prawdziwych rejestru musi być. To nie wideo czy audio.
No, a nie było takich, które się jakby z tym kłóciły?
Moim zdaniem właśnie to najbardziej klasyczna forma, czyli dokument historyczny amerykański, jak tym bardziej się z tym kłóci, bo tam w ogóle nie masz rejestracji.
Ale jest inscenizowane jakby.
Inscenizowanie rzeczywistości.
Tak. To jest rzeczywistość jakby wykreowana jakby, no ale to nie jest fabuła po prostu.
Tak,
myślone.
Tak, ja się zgadzam, tylko że no tutaj ja się różnię od kolegów szanownych, prawda, tym, że ja jeszcze nie miałem, jeszcze nie zapoznałem się z akademicką teorią dokumentu, więc na tym polu mogę teraz palnąć coś, co za pół roku
ale za pół roku wiesz, jakby wstydzić, każdy ale, może mieć tak, jakąś swoją opinię własną,
pod żywioł. Mi się wydaje, że czymś, co dla mnie dosyć dobrze kapsuluje to, czym jest dokument, jego esencja, to jest to, że jakby fabuła opowiada historię, a dokument opowiada o historii. Ja wiem, że to jest bardzo taka teza, która może naciągać, bo zgadzam się jednocześnie z tym, że ta teza, że to jest coś, co rejestruje rzeczywistość, jest czymś, co dosyć skutecznie jakby wypełnia nasze ramy koncepcyjne tego, czym jest dokument, ale wydaje mi się, że ubierając to w takie nieco może prostsze słowa, to one też jakby oddają to, że jakby to jest historia Flea, to jest coś, co opowiada o historii pewnego człowieka, nie? Jakby mamy ją po prostu zarejestrowaną.
Ja nawet nie jestem pewien, czy w tym filmie nie wypowiada się ten człowiek, który to przeżył.
Tak, tak.
No. Tak, tylko
nie jest rejestracja jego głosu?
Tak? Jest, tylko on nie występuje pod pseudonimem. Tak, to wiem, nazwiskiem.
No ale więc tu już mamy tą konekcję z rzeczywistością, nie?
Tak.
Ale pamiętam taki film Stolarz, polski dokument. Tak. Gdzie tam jest rzeczywistość? Jest fikcyjny bohater, aktor, sposób opowiadania całkowicie fikcyjny. Gdzie tu dokument? Tak został przynajmniej przyjęty. Ja jak nie umiem.
No bo on jakoś przedstawiał zawód ten. Pamiętam, że to tak było powiedziane.
Także gdzieś tam mogę się zgodzić, a jednak wydaje mi się, że dokument nie ma do końca granic. Nie wiem, jak wy myślicie.
No bo trzeba napomknąć, że pierwszy film pełnometrażowy dokumentalny w historii, Nanuk z północy, który 22 roku on jest, 1922. No i on opowiadał o, w cudzysłowie, życiu Inuitów, jak oni żyją na co dzień. No i ten film był w pełni inscenizowany,
no, to
bo tam mamy polowanie harpunami po prostu ultra prymitywnymi na tam wieloryby, foki i tak dalej, a już w tamtym okresie tak ci ludzie nie żyli, mieli strzelby, którymi polowali na zwierzęta, nie żyli w iglo.
Ale tam nawet niektóre sceny są ewidentnie takie inscenizowane, nie? Tak. Że oglądasz to już widzisz, że to coś tutaj to nie
ale,
jest chyba do końca.
Tak, ale teraz też pytanie, czy jakby to, że odkryjemy, że w tym filmie był ten fałsz, to już go denominuje z bycia
dla
dokumentem, czy no właśnie, czy nie? Bo mi się wydaje, że właśnie jeżeli będziemy szukać formalnych granic dokumentu, to rzeczywiście się zgodzę, że w zasadzie tych granic będzie je ciężko znaleźć, bo no i właśnie dlatego ja się skłaniam do tego, żeby bardziej pod kątem treści analizować, że to jest coś, co opowiada o historii, nie? Na przykład wspomniałem przez ten film, no to on jakby opowiada o historii tego, jak żyją Inuici, nie? Że jakby ja wiem, że ta rama taka jest rozmyta.
Jasne, ale trudna, wiesz, to ale... mi się wydaje, że to działa na takiej zasadzie, że jak postawisz gdzieś granicę, to ktoś ją albo już przeskoczył, okaże się, że już ją ktoś przeskoczył, albo ktoś ją zaraz przeskoczy, bo mu postawiłeś granicę, nie? I tak samo jest z dokumentem. Gdzieś postawisz tę granicę, to nagle się okaże, że to się da jakoś przełamać, że to się da jakoś przeskoczyć i to jest forma, która jakby nie ogranicza się do żadnego sposobu opowiadania, nie? Ale czy można jakoś zdefiniować dokument, że co by było w dokumencie, jakbyś miał powiedzieć komuś, kto nie oglądał dokumentu nigdy w życiu, co to jest?
No, tak jak powiedziałem, że to musi być jakaś obecność czegoś meta, nawet bym powiedział, w takim sensie, że to musi opowiadać o historii, że nie może być tak, że to jest opowiadana historia, że jesteśmy imersywnie wciągani coś, co się toczy, że to jest bardzo ten, tylko że to musi być oglądane ze świadomością, że obraz przed nami nam opowiada o czymś. A nie, że to jest historia, w którą my jakby wsiąkamy.
Ale po części wchodzi w to intencja reżysera, tak? Że jeśli reżyser ma intencję przekazania ci historii prawdziwej, prawdy jakby, to już może w pewien sposób sprawiać, że staje się film dokumentem?
Tylko, że znaczy, moim zdaniem intencja nie ma takiego, takiej mocy sprawczej, no bo mamy przecież filmy, które są biograficzne, które starają się jak najbardziej realnie oddać tą biografię, albo wręcz są kolażem scen z czyichś pamiętników. Tutaj jest taki film Ostatni etap Wandy
Jakubowskiej
właśnie. Nie? Że on jest jakby kolażem scen z pamiętników kogoś.
No tylko to jest film fabularny.
No właśnie, jest film fabularny, dlatego dla mnie to nie jest dokument, nie? To jest już fabuła, bo tak. to jest opowiadanie nam historii, a nie o historii.
To ja trochę cofnę się wstecz. Według mnie film dokumentalny jest jakąś wizją rzeczywistości wykreowaną. No nie obiektywną, no bo w filmie nie masz...
Nie da się osiągnąć obiektywności, więc...
Nie da się osiągnąć, to jest wykreowane i dokument przedstawia jakieś zjawisko, jakieś
okres historyczny,
człowieka, zjawiska, wydarzenia.
No dobra, ale weźmiesz sobie... teraz Spielberg będzie kręcił film o swoim dzieciństwie i on opowiada całą tę historię tak, jak ją zapamiętał, nie? Tak, jak to według niego się wydarzyło. Czemu to jest jakby inny film już? To już nie jest dokument.
Albo na przykład Dogma, która jakby ma wręcz symulować, że ktoś wziął kamerę i się wplątał gdzieś w jakieś dziwne miejsce.
No to co mówisz, to jest mockument.
No już zbliżamy się tutaj do dokumentu, to prawda. No.
Tak, ale nie wiem, jakby właśnie ja się jak najbardziej zgadzam, że gdziekolwiek nie postawimy takiej formalnej granicy, ona zostanie przekroczona, nie? A to, co ja powiedziałem, czyli że to jest coś, co opowiada o historii, no to jednocześnie jest to coś, co jest... No to by wymagało doprecyzowania, to wymagało...
Im dłużej się zastanawiasz, tym bardziej można coś doprecyzować.
Tak, doprecyzować, zastanowić się, co to właściwie znaczy. Trzeba byłoby nad tym posiedzieć, więc to jest taka moja myśl, którą rzucam i z której nie rezygnuję, ale jakby jednocześnie nie uważam, żeby to była myśl na tyle dopracowana, że mógł się pod nią pełnoprawnie podpisać, prawda?
Jak ty wspomniałeś o mokumentach, to może też przejdźmy na chwilę do tego tematu. Jak sądzicie, jak mokument się na tej szali plasuje? Jako bardziej fikcja, czy bardziej rzeczywistość?
Dla mnie to są filmy fabularne, które swoją formą, stylistyką parodiują filmy dokumentalne. Czasami nawet oszukują trochę, że są dokumentami jak Zelig Woody'ego Allena. Jak ktoś nie wie, to tam Woody Allen gra człowieka, kameleona, który zmienia cały czas swój wygląd, kolor skóry i tak dalej.
Pod człowieka, z którym utrzymuje jakąś relację.
Tak, to się dzieje tam w latach 20-40 mniej więcej i to jest tak nakręcone jakby te kroniki filmowe z tamtych okresu.
No, ja to bardzo lubię. Zresztą wydaje mi się, że mokument, jak już ktoś sięga po mokument, to robi komedię, co nie wiem, czy wy znacie jeszcze jakieś inne, ale ja znam bardzo dużo i to większość to znaczy komedie.
A found footage byś pod to podpiął, że to są mokumenty?
Found footage?
No.
Nie, znaczy, no to jak najbardziej to mokument, także...
To jest fabuła, w sensie, znaczy być może to jest trochę ślepy zołek, że kłócimy się trochę o nominały, nie? W sensie, mokument to jest pewna idea. Znaczy, tutaj nie chcę wpaść pod to, że coś będzie mokumentem, jeżeli my to nazwiemy mokumentem, ale chodzi mi o to, że tutaj jednak akurat ta rola intencji jest nieco większa. Intencji autora, że jakby no na przykład ja bym nie nazwał Blair Witch Project dokumentem, no bo jednak uważam, że to jest po prostu forma, która ma oddziałać tak, że nam jakby urzeczywistni ten
ale wykorzystuje te same chwyty, co mokument, tak. Tylko nie opowiada
plus akurat Blair Witch Project to przy premierze udawali producenci, że to jest prawdziwe, nie?
Tak, ci aktorzy zostali gdzieś tam schowani, żeby było, że oni tam gdzieś zaginęli,
tak, i oni nie grali, tylko tam serio mieli reakcje takie, bo ich straszyli,
czasem ich straszyli, tak, no produkcja tego to dosyć ciekawe, z tego mogłoby być ciekawy dokument o produkcji Blair Witch Project,
tak, albo Cannibal Holocaust starszy, co też były, że aktorzy podpisali kontrakt, że tam przez 2 lata nigdzie się nie mogą pojawiać i reżyser został serio aresztowany, bo
to jest drugi
musiał w sądzie się pokazać z tymi aktorami, że oni żyją i on ich nie zabił, naprawdę.
Okej, okay, czyli dokumenty. A jakie macie jakieś ulubione właśnie filmy dokumentalne, tylko takie w oryginalnej formie?
Ja mam i Tomek mnie pochwali za chwilę. Kojaniskacji.
No ja uwielbiam ten film. No, ja mam w ogóle super śmieszną historię z tym filmem, bo obejrzałem go na nie do końca legalnej platformie. Obejrzałem go calusinkiego ze szczęką do ziemi, nie? A potem rozmawiałem o nim z kimś i okazało się, że ja go obejrzałem w całości od tyłu. Że on na tej platformie był umieszczony od tyłu. Ja go obejrzałem od tyłu i nie zauważyłem, nie?
To, moment, to jak było z czołówką tam?
No ona, na sam koniec były napisy końcowe, tylko ja pomyślałem sobie, że to jest taka forma, jak w Nieodwracalnym, nie? Że lecą...
Wow.
No bo to, potem to wszystko miało sens, jakby, nie?
Za bardzo się na filmach zdarzy wyglądać.
ale trochę wyprzedzałem, bo niektórzy może nie znają tego filmu, nie wiedzą jaki jest. To jest film, który tam trwa godzinę 40, nie ma tam ani jednego słowa mówionego, ani pisanego. Poza tam na koniec napisa jest tytuł wyjaśniony, co on znaczy.
Tak, tak.
Ale nie ma tam fabuły żadnej. Z narracją można się kłócić, czy jest dla mnie jest, ale to...
Jest, oczywiście, że jest.
Ale jest to abstrakcyjne, różne obrazy rejestracji przyrody i cywilizacji ludzkiej.
Tak, tak. Świetne. Po prostu to się tak dobrze ogląda. To ma chyba kilka części, nie?
Tak, to trylogia jest cała. Jeszcze nie widziałem.
Do mnie też do nadrobienia cały czas na liście.
Ale ja po No i to jest, nie wiem, ktoś złośliwy mi powiedzieć, że to jest film wygaszacz ekranu. Ale jak ja pierwszy raz oglądałem, to ja byłem też zahipnotyzowany przez te 2 godziny prawie. Ja w ogóle nie, wzrok mi nie uciekał z ekranu ani na sekundę i ja bym nazwał ten film magicznym portalem do innego wymiaru.
No, jest świetny, tak. Też miałem to samo, że tak jak mówię, oglądałem go od tyłu ze szczęką na ziemi.
Nie wiem, czy by się ze mną zgodzili, ale ja mam takie skojarzenie, że ten film trochę nawiązuje do właśnie Symfonii Miast. I tutaj może też mały kontekst do tego, czym w ogóle są Symfonie Miast, skoro już przy tym jesteśmy, że są to takie filmy, które starają się pokazać jakby życie miasta, pokazać to, co się dzieje w danym mieście.
Żeby wyglądało jak dobrze naoliwiona maszyna, co nie?
Ja no tak.
Albo jak trochę reklamówka danego miasta.
Tak, tak, tak.
I one były głównie popularne i kręcone w latach 20-30.
Mhm. No to skoro już mówimy o symfoniach, to ja powiem od razu o jednym z moich ulubionych dokumentów, Człowiek z kamerą filmową, Dziga Wiertow, mistrz po prostu. Tak. Jak oglądałem ten film, to na końcu uroniłem łzę, jakie to jest piękne po prostu, jak człowiek w 1929 roku mógł tak dobrze wykorzystać medium filmu, nie?
Jeszcze
montaż,
w Rosji,
wszystko, co on tam zrobił.
Jeszcze w Rosji bolszewickiej to też nie było takie.
Też oni mieli tam wtedy dużą wolność twórczą.
No, właśnie,
kino jest dla nas najważniejsze, co
tak.
Dla nich.
Ale kurwiasz w tym okresie, to awangarda tam działała, więc takie... mógł taki film zrobić, już parę lat później by nie mógł.
No to
ale to film bardzo autotematyczny, bo tam forma filmu jest bezpośrednio na ekranie pokazana.
Ja bym powiedział, że to jest po prostu...
taśma filmowa, tak, kinooperator,
dokument
kamera.
O filmie, ja go tak nazywam, że to jest po prostu, on pokazuje wszystko, co może zrobić i to w takiej formie jeszcze do tego opowiadać jakąś historię, więc jakby sprzedaje też narrację, więc to nie jest tylko obraz, to jest też narracja, nie? No bo jest tam jakaś historia o tym mieście stojącym, ale kocham ten film.
To jest też ciekawe, że właśnie bolszewicy tak daleko szli, no jakby my tutaj mówimy o filmie, ale no oni też w innych sztukach szli w tą właśnie awangardę, to głównie był konstruktywizm. I to jest właśnie ciekawe, że byli również otwarci na to, żeby awangardę wpuścić do dokumentu.
Mają środki i czas, to tylko brakuje człowieka do tego.
Mieli czas.
Tak.
A jakieś inne przykłady?
Z tego gatunku na jeszcze Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta znam, ale to jest no taki najbardziej konserwatywny.
No to od tego się zaczynało, więc w sumie.
No i tam fajne widoki. Nie, że
ale jeśli chodzi, jakbyś chciał zobaczyć Berlin z tamtego okresu,
no
to
właśnie, jak najbardziej. Fajna turystyka historyczna, tak. Ale z film jako film to tak sobie, szczerze mówiąc.
No to może warto jeszcze tak podsumować, że właśnie w kategorii, w tych filmach, które tak zbiorczo wrzuciliśmy do jednego wora, no to chodzi o to, że to jest opowiadanie czysto obrazem, opowiadanie, że jakby skojarzenia budujemy na podstawie wyłącznie tego, co widzimy i słyszymy, że to jest czymś, co nas hipnotyzuje, że nie ma tutaj że jakiejś formy klasycznej narracji, ale jednocześnie jest to rejestr rzeczywistości, no jednocześnie tak. Jest to opowiadanie o czymś, to jest o jakiejś historii i właśnie myślę, że to jest coś, co spaja i sprawia, że odbieramy to jako dokumenty.
Jakieś jeszcze inne przykłady dokumentów oryginalnych w formie?
No, ja muszę powiedzieć, że jest taki polski film, się nazywa Epilog Norymberski z roku 71 w reżyserii Jerzego Antczaka i w nim zastosowano bardzo ciekawe rozwiązanie, a mianowicie narracja wprowadzająca w ten kontekst historyczny tego Trybunału Procesu Norymberskiego, który, no, przypominam, osądzał zbrodniarzy nazistowskich Niemiec, i ta narracja, która wprowadzała nas w ten kontekst, była przedzielona inscenizacją tego, jak to wyglądało, co się tam działo. Przewijali się tam, no, chociażby jest jeden dziennikarz, który uczestniczył ze strony właśnie polskiej w tym w doglądaniu tego procesu, i są też wypowiedzi historyków. I właśnie w tą konwencję na samym początku wprowadza Andrzej Łapicki, który tam w trakcie inscenizacji odgrywa również prokuratora amerykańskiego. No i jest to niesamowita forma, bo rzeczywiście jest tak, że to dobrze, jakby wydaje mi się, że to jest dosyć pomijany kierunek w dokumencie historycznym, a jednak jest on bardzo cenny, no bo ta inscenizacja, która jest zupełnie pozbawiona komentarza, sprawia, że my rzeczywiście wchodzimy w te wydarzenia, jakby to była fabuła, że my korzystamy z tych zalet, które daje fabuła, z tym, że możemy bardziej imersywnie podejść do tej historii, a jednocześnie ten komentarz, który się pojawia, on nam nadaje ten niezbędny kontekst, żeby móc jakoś filtrować to, co widzimy, żeby mieć odpowiedni kontekst do tego, co bardzo ciężko byłoby przedstawić całościowo w fabule, bez jakiejś tendencyjności albo rozjeżdżania się formy, no i bez pewnego zakłamania, które wynika z fabularyzacji.
No to brzmi dosyć ciekawie, w sensie już dodaję go sobie do listy do obejrzenia, bo nie słyszałem w ogóle o tym tytule nawet wcześniej. Dobry dokument, który oglądałem kiedyś, Duna Chodorowskiego, widzieliście?
Oj, tak.
Uwielbiam ten film, dużo bardziej niż najnowszą Dunę. Jak ja bym chciał zobaczyć ten film, o którym oni opowiadają, nie? A może lepiej go nie oglądać, bo właśnie opowiada jakieś wspaniałe wyobrażenie.
Ja się wyręczę, Duna Chodorowskiego opowiada o największym filmie, który nigdy nie powstał. To byłaby w latach 70. adaptować miał Alejandro Chodorowski Dunę. I ten film według jego planu miał trwać 14 godzin, czy tam około tyle.
To byłoby piękne.
Soundtrack miał robić Pink Floydzi.
Miał tam wystąpić Salvador Dali.
Salvador Dali, który chciał za godzinę pracy $100,000.
Co było niesamowite.
I się Chodorowski zgodził, tylko chciał go na jedną godzinę wziąć.
Tak, czy na kilka minut.
A resztę sen imperator miał występować w formie robota, który łudząc coś przypomina. I ten robot powstał faktycznie. Gdzieś
tak?
Tam jest, on gdzieś tam jest do zobaczenia. Tam Geiger, ten co
tak,
obcego
no właśnie
zrobił, miał
projektować. Tego filmu przelała się potem na kilka innych sukcesów, no, nie? Na Obcego, na Gwiezdne Wojny.
Tak, bo zresztą Obcego to sporo część ludzi, co nad tym filmem pracować robiła później z danym Obanem na czele.
No i też wyszedł świetny film.
Tak. No i to autotematyczny, bo to po prostu jak się słucha tej opowieści, to jest cudowne.
Tak,
i
tak.
Ja też lubię dokumenty, które opowiadałem o powstawaniu filmu, czy jak tutaj, no nie powstawaniu może.
Ten akurat nie powstawaniu.
No to na polskim Polektku też takie coś mamy. Ucieczka ze Srebrnego Globu.
A, no, całkiem udany.
Tak, ja bardzo lubię ten film na Srebrnym Globie. Właściwy film to ja osobiście nie znoszę.
Wstyd się przyznać, ale cały czas jest na kupce wstydu.
Tak?
Tak, jeszcze nie znalazłem tych 3 godzin.
No miałem teraz zdjęcie do obejrzenia, także być może ja coś tak czuję, że dołączę do ciebie.
Ale dokument jest spoko, bo opowiada bardzo dużo tą najciekawszą część tej historii.
No bo właśnie na Srebrnym Globie od samego filmu jest ciekawsze to, co się działo z tym filmem.
Tak, bo on opowiada bardziej o kontekście samego reżysera, co nie?
Niż czemu ten film został w trakcie produkcji ucięty.
Dokładnie.
Produkcja i czemu ten film nie wygląda tak, jak miał wyglądać.
Takich filmów o filmach, które ostatecznie nie powstały, jest w ogóle kilka. Ale zobacz, już jak na samym poziomie takiego prostego rozróżnienia, film o powstawaniu innego filmu, można znaleźć całkowicie inne przykłady podejścia do tego, nie? Tu masz Dunę Chodorowskiego, tam masz Na Srebrnym Globie, a znalazłoby się jeszcze pewnie parę innych przykładów. Ja na przykład bardzo lubię Serce Ciemności o powstawaniu Czasu Apokalipsy. A to już o filmie, który powstał.
Tak, ale co tam też się działy na planie.
No o to mi chodzi, że
astronomiczne rzeczy.
Odwaliło mu...
Nie tylko jemu.
Nie, wszystkim w sumie.
Martin Sheen prawie umarł dosłownie.
Tak, no dostał, był tam zawał chyba.
Tak, zawał.
Także niesamowita historia w ogóle za tym stoi. A dość niesamowitego filmu dopowiada jeszcze ciekawszą historię. Znaczy może nie ciekawszą, co jeszcze dodatkową ciekawą historię. To ja polecam. No ale dobra, ale chyba wydaje mi się, mogę strzelić, że się ze mną zgodzicie, że film dokumentalny nie jest tak popularny jak film fabularny.
Oj nie.
Tutaj ja w zasadzie, no bo...
No bo nie pokazują ich w kinie.
Ja bym powiedział tak,
w kinie czasem się zdarzy.
Czasem, ale w porównaniu do filmów
popularnych. Ale pytanie, co to znaczy popularny? Bo jeżeli mówimy o tym, że jakiś tytuł...
No mówimy o na przykład box office światowym, czemu pierwszej dziesiątce nie ma, pierwszej założonej nawet setce nie ma.
Po prostu do tego, że jeżeli spojrzymy na popularność w takim sensie, że jakiś tytuł bardzo rzadko dorasta do takiej rangi, że coś jest skojarzone jako powstał wybitny albo jakiś bardzo głośny film dokumentalny. Zdarzają się takie przypadki, nie wiem, nawet dokument braci Siekielskich.
Tak, jakoś na to. Tylko nie mówi nikomu.
Tylko nie mówi nikomu, tak. No on jakby zyskał rzeczywiście dużą popularność, jeżeli mówimy o
temat, nie? Polskie. A to był temat i ten film był udostępniony za darmo w internecie i nawet w telewizji od razu dali licencję za darmo, żeby
ale jakby zmierzam tego, że czasami jednak się udało przebić pojedynczemu filmowi, ale tak ogólnie, jeżeli spojrzymy, no to jednak wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że film dokumentalny jest czymś, bo też należy pamiętać, że dokumenty czasami powstają w seriach i te serie są popularne, że czasami coś jest
nawet
serii
można było wziąć pod uwagę jakieś reportaże telewizyjne uznać za dokumenty, a to już ma sporą oglądalność.
Dokładnie. I mi się wydaje,
ale
że właśnie
nie oglądają takich z taką radością, nie idą do, nie wiem, tam kolegi i mówią, dawaj, włączymy sobie jakiś fajny dokument.
Bo dokument zwykle służy funkcji informacyjnej, głównie informacyjnej. To rzadko kiedy
jest to założenie, że macie coś powiedzieć o świecie, nie?
Ja myślę, że to też może wynikać z tego, jak ludzie postrzegają formę takich filmów, bo z reguły to myślę, jak przeciętnego człowieka zapytasz na ulicy film dokumentalny, to on ci powie, że to jest
coś
gadające
takiego,
głowy.
Tak, coś takiego, co puszczają na History Channel.
No, albo w szkole, na zastępstwie. Takie gadające głowy to nie jest raczej interesująca forma.
No, ktoś siedzi sobie i gada, więc jakby to można zobaczyć sobie wszędzie.
Oczywiście to można zrobić fajnie.
Można na przykład słuchać podcastu.
Można zrobić gadające głowy ciekawe. Jak
oczywiście,
na przykład to
nie,
zrobił Krzysztof Kieślowski
w gadające
głowy.
A jednak to jest bardzo ciekawe. Przynajmniej dla mnie, uwielbiam ten film. Ale w ogóle, jak już mówimy o dokumentach, to Kieślowskim też chyba warto było wspomnieć, nasz polski twórca, wybitny twórca. Ja nie wiem, czy jego filmów dokumentalnych nie lubię jeszcze bardziej niż fabularnych.
A kurde.
To jest ciężkie pytanie.
No ci ciekawą tezę stawiasz.
No ja aż tak nie myślałem o tym, raczej fabuły wolę.
Nie, no
może
jeszcze
kiedyś
fabuły są świetne, a dla mnie te dokumentalne
ale,
są najgorsze.
No bo Kieślowski zaczynał od filmu dokumentalnego i nie chciał fabuł pierwotnie robić. Potem się odwiedziało dopiero z względów norm moralnych, jakie on sobie sam dał. Ale jego filmy to jakby to wpisują się to, co też robi w fabułach, czyli filozofia życia, jak człowiek postrzega egzystencję, różne aspekty.
Przez całą swoją karierę.
Tak. Ja, i te filmy się bardzo dobrze ogląda.
Bardzo. Ja często wracam do niektórych.
I też fakt, że one są krótkie.
No, to też forma krótka.
Większość do 20 minut się zamyka, nie?
To prawda.
Tak, ale ja bym się trochę jeszcze cofnął, bo nie wydaje mi się, żeby... To znaczy takie stwierdzenie, że jak zapytamy kogoś na ulicy, z czym mi się kojarzy dokument i powie gadające głowy, to wydaje mi się to nie do końca trafne. Myślę, że prędzej jest to coś, co funkcjonuje w środowisku filmoznawców, jeżeli już, albo ludzi, którzy nawet krytyki albo czegoś takiego, bo to, z czym ludzie przede wszystkim kojarzą dokument, to jest, że to jest coś, co mają dać, że on pełni przede wszystkim funkcję informacyjną i jeżeli siadają, to oczekują pewnej formy, która dla tego dokumentu, moglibyśmy powiedzieć, jest zerowa i oczekują, że po prostu wyciągną z tego pewne informacje, że tego się oczekuje od też twórców dokumentów, że stworzą coś takiego. I jakby te dokumenty, które są bardziej eksperymentalne i tak dalej, które kładą większy nacisk na coś, co nie jest typowe w tej materii, no one rzeczywiście należą do pewnej mniejszości.
No ale to, co ty mówisz, Rafał, to też chodzi, że ludzie nie widzą w tym rozrywki.
To prawda, to jest coś...
Tylko widzą jakiś, nie wiem, materiał.
Coś dziennikarskiego, coś reportażowego.
Ale coś, co sprawia, że filmy dokumentalne są mniej popularne od fikcyjnych, moim zdaniem, to jest to, że film fikcyjny macie przenieść do jakiejś innej rzeczywistości, nie? Eskapizm, masz zapomnieć na chwilę o życiu. A film dokumentalny robi coś przeciwnego, on ci mówi coś o życiu, więc on jakby nie pozwala ci na eskapizm, musisz być w życiu jeszcze bardziej niż jesteś teraz.
Jakby 100 lat temu już próbowano z dokumentem bardziej szarżować niż z filmem fabularnym w Stanach Zjednoczonych między innymi, ale ludzie na to nie chodzili.
No dokładnie, no bo to nie jest rozrywka, to nie tylko, no jednak musi do jakiejś refleksji. Najczęściej.
Ja nadal smęcę na to, że nie wiem, czy przymiotnik to jest że popularność to jest odpowiedni tutaj jakiś przymiotnik albo epitet, który możemy dołożyć do tej kategorii, no bo właśnie jeżeli spojrzymy na to w taki sposób, że jeżeli ktoś oczekuje od dokumentu, że to będzie reportaż, coś informacyjnego, no to nie można powiedzieć, że w takiej formie dokument jako ogół nie jest popularny, ale w tym, co mówicie jednocześnie, że rzeczywiście nie postrzega się go jako rozrywkę, z tym się zgodzę, bo tak, bo myślę, że nawet te w formie reportażowej, informacyjnej, one potrafią być fajne, one potrafią być angażujące,
Przypomniał jeden świetny serial dokumentalny, to jest akurat, który jest taki feel goodowy, że po prostu każdy powinien go zobaczyć, bo jest po prostu rewelacyjny. Dobre rady Johna Wilsona.
Nie, jeszcze nie.
Kocham ten serial, po prostu gościu jest świetny, mieszka sobie w Nowym Jorku, kręci wszystko, co robi i nie wierzę, że życie w Nowym Jorku jest tak śmieszne, nie?
Ja myślę, że seriale dokumentalne to jest w ogóle inna para kaloszy. Moglibyśmy osobny odcinek zrobić. Wiesz,
jak już próbujemy w ogóle w jakikolwiek sposób zamknąć jeden odcinek o dokumentach, to jest niewykonalne, więc...
Ale seriali to ja najbardziej lubię true crime jednak, wiesz?
True crime to jest już w ogóle bardzo popularne. Jeśli mówić o popularności jakiegoś dokumentu, to myślę, że właśnie true crime, że ludzie oglądają, ja nawet jeśli nie oglądają innych rodzajów.
To chyba najsłynniej się nazywał Schody, to był serial o jakiejś sprawie zabójstwa i nawet odcinek powstał tam po kilkunastu latach dodatkowy, żeby jeszcze bardziej sprawę rozjaśnić. Był też nie parę lat temu ten serial o O.J. Simpsonie, co w ogóle był w formie filmu promowany czy zarejestrowany, bo on Oscara wygrał za najlepszy film dokumentalny, a trwa 8 godzin łącznie.
Okay. No, także jakby co, na Netflixie może tam szukać popularności dokumentów, może tam ludzie będą je oglądać
to
chętniej.
Właśnie to a propos tego, co mówisz, to myślę, że dokument ma się teraz świetnie niż kiedykolwiek, bo jest bardziej dostępny.
No, oczywiście, to jest w końcu ten kanał dystrybucji, co nie?
Internet, tak. Kanały streamingowe produkują, wykupują jakieś dokumenty u siebie i możesz je oglądać. Jakieś starocie możesz odpalić sobie na YouTubie czy gdzieś. A myślę, że kiedyś to byłby problem obejrzeć jakieś tam krótkometrażowe dokumenty.
Albo w kinie jak trafiłeś, albo wcale.
No właśnie.
Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o dokument, to coraz częściej można zobaczyć coś, czego jeszcze wcześniej nie było. Coś takiego, że się eksperymentuje z tymi formami. Coraz śmielej i coraz częściej jest to akceptowane. I też właśnie w tych dokumentach, które są takie typowo informacyjne, typowo właśnie o charakterze reportażowym, to w nich również coraz częściej dopuszcza się pewnego wpuszczenia takiej mentalności, że to też ma być doświadczenie. Że to nie jest pewien rodzaj wykładu, tylko rodzaj doświadczenia, który ma zaangażować, który ma też jakąś formą audiowizualną, jakimś abstrakcyjnym, estetycznym doświadczeniem,
czyli jakby
przekazać część informacji.
Przeżycie trochę też macie przenieść do jakiegoś przeżycia poza samą treścią. No to jest w sumie ciekawe spojrzenie, bo jeszcze bardziej poszerza to, co możemy nazwać dokumentem. Nie wiem, jak wy się zapatrujecie na to, czy dokument musi mieć w takim razie jakąś misję. Czy można zrobić dokument o niczym?
Nie, dla mnie nie musi mieć misji. Może ktoś sobie stwierdzić, że chce zrobić dokument o czymś i po prostu robi dla celów artystycznych. Nie musi to być wcale misja jakaś wielka.
Biorę kamerę i kręcę, co mi się podoba, tak?
To znaczy, mi się wydaje, że jednak tak, zawsze jest tak, że jest obecna. Znaczy, jakaś teza autora i tak zawsze jest, że skierowanie kamery albo zbliżenie na coś, to już jest ingerencja autora w obraz i już odbiór będzie inny. Jakby, ale nie chodzi mi tylko o to, ale też o to, że za każdym razem i tak jest postawiona jakaś teza, ale niekoniecznie misja.
Znaczy, no właśnie.
I może tak trochę odniosę do tego, co ja teraz robię.
No słuchaj.
Bo no, jak zapewne wiecie, jak nie wiecie, co odsyłam do kanału na YouTubie. No, tworzę cykl dokumentów nieznany Wajda, o nieznanych obszarach twórczości Wajdy i tak dalej. No i jakby trzecia część będzie dotyczyć działalności publicznej Wajdy. On zaangażowany był w politykę, on stał się też senatorem. I jasnym jest, że bardzo często ktoś, kto tworzy dokument, jeżeli ma jakąś misję, to właśnie stara się przemycić jakieś swoje poglądy polityczne. I jest to dosyć no, powszechne, ale na przykład mi przyświecała taka teza, że ja na przykład chcę pokazać Wajdę w tej trzeciej części jako neoromantyka. Kogoś, kto rzeczywiście przyjął tą taką filozofię romantyczną, że artysta musi też bezpośrednio zaangażować w sprawy społeczne. Nie będę się starać w tym dokumencie przemycić jakichś swoich politycznych poglądów. Po prostu chcę przedstawić jak najlepiej to, jakie on miał poglądy, nie? I myślę, że to nie musi być taka misja, że musimy ukształtować koniecznie percepcję widza na cały nasz światopogląd, tylko na przykład na to, co uważamy na jakiś temat. I myślę, że tego się nie da uniknąć. Nigdy.
Tak jak mówisz, wydaje mi się, ciężko oddzielić twórcę od jego własnego dzieła. W sensie samemu się oddzielić od dzieła i w jakiś sposób nie zostawić tam swojego najmniejszego piętna. Ja się nie mogę z tobą nie zgodzić. Też mi się wydaje, że w dokumencie raczej musi być po prostu teza niż misja. No bo spójrzmy na takiego Jackassa, to też jest dokument, tak?
Ty mi podsunąłeś myśl, że... Jest jakaś inna forma dokumentów, czyli behind the scenes, najczęściej na Blu-rayach, DVD w dodatkach, chociaż już coraz mniej, to raz, że się ludzie już nie kupują prawie nośników fizycznych, i bardzo dobrze, ale nawet jak są nośniki, to tam rzadko jest. Jak Dark Knighta sobie oglądałem wielokrotnie, to ja też wielokrotnie dodatki oglądałem tego filmu.
Okej, ja nie widziałem dodatków.
Jak byłem dzieciakiem małym, to tam nie wiedziałem, że jakie są kamery IMAX i tak dalej. To mnie fascynowało, jak wszystko o tym mówili.
No to,
i tam były puszczane te sceny, jak to wyglądało naprawdę. No to jest super. Tylko się raczej pomija w dyskursach różnych takie...
Zostają w tle, nie?
To tak, jest czasami, dodatek, nie jak... Ale czasami widzę, że już są wrzucane całości na YouTube'a. Nie wiem, czy oficjalnie, czy nie. Na przykład cały czas mi się w proponowanych pojawia do Aquamana tam dwie godziny.
Okej, okay, tego nie chciałbym się chyba oglądać.
Warto o tym wspominać, bo ja na przykład uwielbiam ten rodzaj dokumentów. Ja aż się dziwię, że nie pomyślałem o nim, jak się przymierzaliśmy do... Ale rzeczywiście, jak mi się jakiś film szczególnie spodoba, albo jeżeli jest uznawany za klasyk, albo po prostu jeżeli chce się o czymś ten, to ja zawsze szukam behind the scenes, bo dla mnie to jest fascynujące, żeby właśnie doglądać, jak to powstawało. Szczególnie uwielbiam dowiadywać się o tej fazie jeszcze powstawania koncept artów do danego filmu. Tej wizualizacji przed samym tworzeniem. Bo już w trakcie tworzenia to wszyscy wiemy, czego się spodziewać, a to, co doprowadziło do tego powstania, ja na przykład... Mogę polecić, świetny jest seria właśnie z zakulis o powstawaniu Obcego. Pierwszego
Obcego.
Daj, jest właśnie, tam świetnie został nakreślony ten wątek tego artysty, który
tworzył. Geiger.
Okay.
No właśnie, no.
Ja sobie właśnie kupiłem niedawno całą kolekcję Obcego na Blu-rayach i mam zamiar pooglądać te dodatki, jeszcze nie miałem okazji, także
też uwielbiam tą serię dokumentów, które chyba przy okazji trzeciej części Gwiezdnych Wojen zostały wypuszczone, ale w każdym razie one jakby śledzą całą historię powstawania prequeli. Nie? I one rzeczywiście pokazują George'a Lucasa, który tam biega sobie po tych ogromnych, naprawdę tym ogromnym studiu z artystami konceptualnymi, którzy tam co chwilę stworzyli. No. To było ciekawe. I też no, jaki był fan przy przetworzeniu tego filmu. I też rzeczywiście często się wraca do tych dokumentów, żeby też wytknąć to, co nie zadziałało przy prequelach, bo rzeczywiście tam bardzo dobrze widać, że oni wszyscy po prostu byli jesmenami.
Jakby Lucas kręcił już 4 sceny naraz nawet z kokpitu jakiegoś i on se widział na tych gniskach, co tam jest, tak. Się dzieje. Aktorzy no nie wiedzieli, co tam się dzieje, tak średnio mieli odnośnik, jak mają grać.
No tak, tu muszę powiedzieć, że nie jestem jakoś szczególnie krytyczny na temat prequeli, ale, ale to tylko tak zarysowuję swoją opinię, do tego jeszcze wrócimy.
Przypomniało mi się teraz a propos tego, co mówicie, że czytałem takie badanie, gdzie było, że najczęściej oglądane dokumenty, właśnie jak już ktoś sięga po dokument, to są jakieś reportaże i filmy dokumentalne o zwierzętach.
No jakby w Polsce to synonimem filmu przewodniczego jest Krystyna Szubówna.
Nasza wspaniała...
Tak, cudowna lektorka. Nie no, ja lubię czasem sobie odpalić, a to raczej nie całe, tylko jakieś tam fragmenty.
Ja mam dokładnie to samo, po prostu człowiek się od razu odpręża, jak sobie ogląda tą naturę.
No
nie?
Zwłaszcza jak jest... gepardy jakąś antylopę ścigają, ją rozrywają.
Powrotu do natury.
No i jak gepard rozrywa antylopę prawdziwą, no to tam może zielone kółeczko dać w telewizji o 12 w niedzielę, nikt nic nie powie.
ale to jest właśnie tutaj to, co mówię, jeżeli chodzi o popularność, jakby każdy zna ten rodzaj dokumentów, tak. I one są tworzone seryjnie, nie? Jakby tutaj, znaczy, no seryjnie nie chciałbym
zawołować
ich, seryjnie. Ale chodzi mi o to, że właśnie jeżeli chodzi o tutaj kwestię popularności, to można właśnie wejść w taką polemikę. I tutaj nie wiem, czy wyczerpaliśmy jakże angażujący temat. Trochę wrócił do dokumentów historycznych, bo wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej konserwatywnych gatunków dokumentów, jakie się pojawiają. W sensie...
No bo jak inaczej opowiedzieć historii, no. Musisz tak, w jakiś sposób przywołać, a nie była nakręcona.
Ale mamy kilka takich archetypów. Mamy typ takiego na przykład z panem Bogusławem Wołoszańskim, wspaniały typ dokumentów, że mamy jakiegoś przewodnika, który po prostu... przeprowadza nas przez historię, pokazuje nam te miejsca, opowiada nam to, co się dzieje. Mamy właśnie taki klasyczny amerykański dokument o historii, który tych dokumentów staram się unikać, bo one bardzo często też prowadzą do pewnych dużych uproszczeń, ale nie chciałbym tutaj wchodzić.
I też są w sumie nudne, bo tam jak widziałem bitwę o Midway, tam trwa 18 minut, ja myślałem, że to trwa 200 minut.
Tak, ale one bardzo często też stosują pewne uproszczenia, nawet mimo tego, że się pojawiają w nim eksperci, dlatego one też są, no, to jest i właśnie na pograniczu takich dwóch form. Jest epilog norymberski zrobiony, myślę, że to jest naprawdę, no, ponownie od tego filmu polecam się z nim zapoznać. Ale też na przykład jest taka wspaniała seria dokumentów i ona jest właśnie jakąś taką wariacją dokumentu a la Bogusław Wołoszański. Jest taki cykl dokumentów realizowanych przez Waldemara Januszczaka. To jest właściwie Brytyjczyk, znaczy polskiego pochodzenia, który tworzy dokumenty w języku angielskim o historii sztuki. One są genialne. I to jest tak, że on ma taką w sobie wspaniałą charyzmę, którą on przenosi na te dokumenty i stara się jakoś tę kamerę poprowadzić w taki sposób, albo zrobić jakieś właśnie trochę powiedzmy estetycznie urozmaicone wstawki, że to jest angażująca też samą formą, że rzeczywiście stara się wycisnąć esencję z tego...
No ja się zgodzę, że w takich filmach, produkcjach to nie może być po prostu narracja z offu non-stop, tylko coś musi być urozmaicone w trakcie.
Tak, dlatego od tych narracji z offu i właśnie gadających głów, poprzecinanych jakimiś prostymi plenerami powinniśmy jak najczęściej odchodzić.
Czyli klasyczny, najbardziej oczywisty dokument jest już najnudniejszy.
Nie zawsze, ale jakbym miał do wyboru obejrzeć taki, a jakiś fajniejszy, eksperymentalny, to ten drugi.
Czyli nie możemy ustalić też granicy dokumentu.
Niestety.
Nie uda nam się stworzyć żadnej definicji, bo jest zbyt szeroka. Chociaż mi się podoba taka klasyczna pierwsza definicja Johna Griersona, że dokument to twórcze przetworzenie rzeczywistości. Chyba to najlepiej podkreśla to, co
tak,
jest
dokumentem. Tak, myślę, jest najbliższe temu.
Jest bardzo luźna,
znaczy,
do tego.
Ona jest luźna, bo w zasadzie w jakiś sposób film fabularny nie jest twórczym przetworzeniem rzeczywistości.
Czyli nawet w tych kilku krótkich słowach jest się do czego przyczepić.
No.
Chyba
tak jest.
Nie uda nam się osiągnąć żadnych tutaj efektów. Zadaliśmy dużo pytań, na kilka odpowiedzieliśmy.
No, ale poleciliśmy parę filmów i proszę je obejrzeć.
Dokładnie,
wszystkie.
Będziemy sprawdzać w następnym odcinku, kto obejrzał.
Będziemy sprawdzać wasze filmweby, znajdziemy was po kablu.
W takim razie, jak już kończymy na groźbach, to kończmy. To był kolejny odcinek podcastu Negatyw. Zapraszamy na naszego Facebooka, słuchajcie następnych odcinków. Ja jestem Tomek, a ze mną byli...
Rafał.
Kamil.
Do usłyszenia.